Dzisiaj w herbacie Małgorzata Bardoń i Radosław Brzozowski. Małżeństwo, które doprowadziło do stworzenia wystawy Ten and Now, wczoraj i dziś. Wystawy zdjęć, które powstały za pomocą technik zwanych dzisiaj historycznymi. Można ją oglądać w Zielonej Bramie w Muzeum Narodowym w Gdańsku.
Kawałek świata i herbata w Radiu Gdańsk.
Proszę Państwa, to będziemy dzisiaj opowiadali o rzeczach magicznych, bo chyba kilka takich się zadziało na wystawie poświęconej historycznym technikom fotograficznym.
No, bardzo dużo się rzeczy fajnych zadziało. Przede wszystkim to, że wystawa doszła do skutku, że Muzeum Narodowe w Gdańsku było zainteresowane, żywo zainteresowane tym,
że podjęło ten Wasz pomysł.
Tak, żeby to pokazać.
Bo wy w Trójmiejskiej Szkole Fotografii od dawna uczycie tych dawnych technik. To raz.
No to raz. Parę latek już będzie, parę warsztatów też za nami, parę książek opublikowanych.
No wy też je odtwarzacie.
Tak, dosyć konsekwentnie, już prawie 10 lat.
Techniki sprzed 100 lat, o których czasami nie wiadomo, jak to było. Jak robiono zdjęcia?
Zdjęcia robiono powoli przede wszystkim. Powoli, z namaszczeniem, na papierze, zupełnie inaczej niż my dzisiaj to robimy, bez pomocy aparatów cyfrowych, bez pomocy elektroniki, której wtedy nie było, bardzo często bez pomocy fabrycznych materiałów, czyli fotograf wszystko sobie robił sam.
Trzeba było przygotować materiały fotograficzne.
Od podstaw, czyli od momentu, kiedy kupowało się papier i potem rozmaitymi zabiegami czyniło się go światłoczułym.
No i teraz okazuje się, że ludzie coraz częściej w to się bawią.
Tak, i to nas bardzo cieszy, ponieważ to są takie narzędzia, które dają ci niewiarygodną swobodę kreacji różnych rzeczy. Czyli czym poznasz więcej narzędzi, tym łatwiej ci przenieść to, co masz w głowie, na wersję fizyczną.
A wydaje się współcześnie, że komputer jest takim narzędziem.
Jest, ale to tam są takie martwe piksele, zupełnie bezduszne.
Bo zdjęcie trzeba poczuć?
Trzeba poczuć, trzeba dotknąć. Warto też samemu zrobić, ponieważ ten proces tworzy swego rodzaju więź. Kiedy padnie dysk, czy gdzieś tam zgubią się zdjęcia cyfrowe, no trudno, co najwyżej parę modelek będzie miało pretensje.
Stare zdjęcie też może zgubić się albo zżółknąć.
No ale żółte dalej jest piękne.
Chyba nie wiadomo do końca, jak to tłumaczyć, ale to, co analogowe, ma swoją wartość.
Znaczy, to ma raczej wartość taką sentymentalną dla mnie. Wiesz, to jest kwestia, zupełnie inaczej tworzysz na cyfrze, zupełnie inaczej tworzysz na analogu. Ale to jest bardzo indywidualne, bo to każdy twórca, każdy fotograf ma inaczej.
Na wernisażu ktoś mi powiedział, że mój kolega cieszył się ostatnio, bo zrobił 700 zdjęć z żużla. Włożył to do komputera, po 2 dniach już nie będzie pamiętał żadnego.
Tak.
A niech pan zobaczy, ja to zdjęcie, to jeden z twórców tak mi opowiadał, ja to zdjęcie robiłem 2 dni.
Tak, 2 dni to nawet krótko, bo niektóre się robi i tydzień.
To ja na pewno to zapamiętam.
Tak, ponieważ
to zdjęcie tkwi we mnie.
Tak, przenosisz swoje emocje, poprzez proces tworzenia przenosisz swoje emocje na papier, na coś, co jest fizycznie.
O tych zdjęciach to jeszcze porozmawiamy, ale mieliśmy przecież o cudach. A pierwszy, proszę Państwa, był taki.
No, pierwszy cud to tak naprawdę to, że w ogóle stworzył nam się taki pomysł, że stwierdziliśmy trochę nierealnie, że fajnie by było, że zrobić taką wystawę, taki przegląd i w ogóle, i to nawet w najmniejszych snach nam się nie śniło, że Muzeum Narodowe, Gdańska Galeria Fotografii, pani Małgosia Taraszkiewicz-Zwolicka w ogóle będzie tym zainteresowana. I gdzieś przypadkiem, gdzieś podczas jakiegoś wernisażu, finisażu, zaczęliśmy na ten temat rozmawiać i pani Małgosia stwierdziła: super, wiecie co, to umówmy się, wpadnijcie do nas, do muzeum i porozmawiamy na ten temat. I tak myśmy z Radkiem stanęliśmy trochę jak wryci i no jak to, ale co, nasze marzenia się po prostu ziszczą, to będzie możliwe? I tak, ale mówi, no dobra, porozmawiamy, nic z tego nie wyjdzie, zobaczymy. No i poszliśmy właśnie na to spotkanie i się okazało, że to było realne, że to był pewnie pierwszy cud.
Bo tak to trochę jest, że to jest świat rozproszony, ktoś tam sobie coś dłubie, tak?
To jest świat
piwnicy,
bardzo, to jest świat bardzo rozproszony, szczególnie w Polsce chyba, w Polsce, w Europie właściwie należałoby powiedzieć, bo on zupełnie inaczej wygląda w Stanach Zjednoczonych, zupełnie inaczej wygląda w Japonii, gdzie szczególnie w Stanach to już można wręcz mówić, że te techniki są w mainstreamie. Są robione na bardzo dużą skalę, są instytucje zajmujące się nauczaniem, hołubieniem tychże technik. Są ważne wystawy, są ważne konkursy. Pamiętam, jak ogłosiliśmy konkurs, to jeden z autorów podręczników właśnie ze Stanów Zjednoczonych napisał mi takiego krótkiego posta pod ogłoszeniem: super, jako Europa macie coś do nadrobienia. No to właśnie nadrabiamy.
A gdy rozpisaliście konkurs, to doszło do jeszcze kolejnego zdziwienia.
Tak, można powiedzieć, że wręcz drugiego cudu, jakim była reakcja na ten konkurs. Ponieważ no, proponując coś nowego, zawsze człowiek obawia się, no dobra, a jak nikt nie przyjdzie, a jak nie będzie reakcji? Tymczasem właściwie w ciągu 12 godzin od ogłoszenia konkursu miałem skrzynkę mailową dosłownie zapchaną informacjami, gratulacjami, sugestiami, do kogo jeszcze napisać, komu jeszcze przesłać informację o tym konkursie. Praktycznie następnego dnia już miałem adresy mailowe do profesorów w Turcji, w Serbii, właściwie na całych Bałkanach, ponieważ jeden z profesorów bułgarskich bardzo się w to zaangażował. Dzień później informacja o konkursie była udostępniona na facebookowym profilu The Hand, to jest jedyne na świecie pismo poświęcone właśnie technikom historycznym. Wychodzi w Stanach Zjednoczonych. Także informacja poszła błyskawicznie, pomimo że na konkurs mieliśmy bardzo mało czasu, bo cała organizacja od ogłoszenia do rozstrzygnięcia konkursu to były raptem 2 miesiące. To udało nam się narobić bardzo dużo szumu, udało nam się dotrzeć do bardzo dużej ilości osób, stąd ponad 350 zgłoszonych prac.
Do Trójmiejskiej Szkoły Fotografii napłynęło właśnie 350 prac?
Nawet z małym ogonkiem. Także coraz bardziej zdenerwowany listonosz przychodził z kolejnymi tobołami.
A te toboły były bardzo cenne, trzeba przyznać.
Tak, to były prace często unikatowe w jednym egzemplarzu, takie, które by się zniszczyły, nigdy byś tego nie powtórzył, bo tak jak prace laureatki konkursu Marzeny Kolarz, które były robione w technice ambrotypii, to są jedyne i koniec. I ona tak naprawdę ma tylko skany i nic więcej. Jeżeli by się zniszczyły, no to by był problem i tak naprawdę olbrzymia strata dla autora, że stracił te zdjęcia.
A wy chcieliście, żeby to były oryginały?
Tak, chcielibyśmy, żeby to były oryginały, nie skany, ponieważ byliśmy na olbrzymiej ilości wystaw, gdzie pokazywało się na przykład kolodiony jako skany, jako ładnie ugładzony, wyfotoshopowany skan, powiększony często i to tak...
Fotografii? Nie. Faktura może mieć znaczenie?
Tak, no jeżeli mówimy o gumie chromianowej, no to na pewno ma to znaczenie, bo ta odbitka zupełnie inaczej wygląda na żywo, a zupełnie inaczej wygląda w internecie. Czy olej? Tak samo. Zresztą mamy małą anegdotę z olejem prezentowanym na jednej z wystaw.
Mianowicie?
No mianowicie olej jest dosyć wymagający, żeby go pokazać. To znaczy szyba musi być, nie może być antyrefleksyjna, żeby ją pokazać. Nie może być to pleksy przede wszystkim. No wiadomo, w IKEA głównie sprzedają się ramy z pleksy, więc osoby, które robią takie wystawy, zazwyczaj idą po prostu do IKEA, kupują ramy, to jest fajne rozwiązanie. Natomiast olej pod pleksy jest nieostry i on jest taki rozmyty. On nie może być tak pokazywany, on to musi być szyba i dopiero dobrze się prezentuje pod szybą, więc jeden z organizatorów tej wystawy, jak na zwrócono mu uwagę, stwierdził, że to przecież fajnie, bo jak sobie przycisnę palcem tą pleksę do tego zdjęcia, to będę miał selektywną ostrość, a tu tak naprawdę nie o to chodzi, to zdjęcie jest piękne tak naprawdę i wymaga od nas odpowiedniego zaprezentowania. Szacunku dla autora.
Czy faktura ma znaczenie w malarstwie? No przecież możemy tam, zawsze obejrzeć, a czym to się różni? Tu robisz obraz pędzlem i tam robisz obraz pędzlem. Tu robisz na przykład akwarele na papierze i tu robisz zdjęcie na papierze akwarelowym, gdzie każdy papier jest inny, gdzie każda technika jest inna, gdzie praca każdego autora jest inna. W tym momencie na tej samej zasadzie moglibyśmy zrezygnować z pokazywania malarstwa w oryginale, no bo są przecież piękne albumy, wszystko jest zeskanowane, wszystko jest w domenie publicznej, w internecie. Ta sama zasada.
Myślałem i chyba wiele osób tak myśli, że ona nie dotyczy fotografii.
Wiele osób tak myśli, ponieważ wiele osób kojarzy fotografię właściwie tylko z aparatem cyfrowym albo kojarzy fotografię z telefonem komórkowym dzisiaj chyba częściej. No bo przecież jak to wiele osób twierdzi, wszyscy są fotografami. Tymczasem fotografia ma bardzo wiele twarzy, bardzo wiele oblicz.
No, ale też to, co działo się tak niedawno w ciemniach fotograficznych, za czasów PRL-u chociażby, to też było powtarzalne.
Do pewnego stopnia, chociaż to na przykład zachęcam do obejrzenia prac Tadeusza Wańskiego, które jeszcze do niedawna wisiały w Muzeum Miasta Gdyni. Szczerze powątpiewam, czy te odbitki były tak całkowicie powtarzalne, patrząc na ilość autorskiej ingerencji w powiększenie.
Dzisiaj w herbacie Małgorzata Bardoń i Radosław Brzozowski. Małżeństwo, które doprowadziło do stworzenia wystawy Ten and Now, wczoraj i dziś. Wystawy zdjęć, które powstały za pomocą technik zwanych dzisiaj historycznymi. Można ją oglądać w Zielonej Bramie w Muzeum Narodowym w Gdańsku.
Kawałek świata i herbata w Radiu Gdańsk.
Zmierzamy do mojego największego zaskoczenia. To było na wernisażu. Oni przygotowują się do powiedzenia paru słów na dzień dobry i Radek ustawia telefon komórkowy na statywie po to, żeby zrobić transmisję wideo na Facebooku.
A co w tym zaskakującego?
A to, że tu mamy do czynienia ze starym światem, a nagle na arenę wkracza komórka, smartfon.
No tak, ale czemu nie? Czy świat musi być jednowymiarowy, jednostronny? Czy to, że korzystamy z nowej technologii, musi powodować, że wyrzucamy, zapominamy o tym wszystkim, co było wcześniej? Albo na odwrót, czy to, że sięgamy do dawnych rozwiązań, ma oznaczać, że odrzucamy wszystko, co jest nowe? Przecież na tym właśnie polega piękno życia w XXI wieku, że z jednej strony mamy tyle nowoczesnej technologii, a z drugiej strony mamy tak wiele historii za sobą, z której możemy czerpać.
Nie musimy żadnego ze światów wykluczać, potępiać.
Dokładnie, to jest jak gdyby nasze motto w ogóle we wszystkich działaniach związanych z fotografią alternatywną. Czasami są takie śmieszne sytuacje, gdzie pojawiam się w grupie ludzi, którzy znają mnie tylko z internetu, znają mnie tylko ze zdjęć i patrzą z wielkim zdziwieniem, że ja mam w ręku aparat cyfrowy. No jak to? Ty, cyfrówka, przecież ty Collodion, wielki format? Też. To się w żaden sposób nie wyklucza. Właśnie piękno możliwości, które mamy, polega na tym, że są tak szerokie. To, czego my byśmy chcieli, to pomóc ludziom korzystać z jak najszerszej ich gamy. Nie odrzucać czy rezygnować z którejkolwiek, ale właśnie korzystać z całego bogactwa.
Gdy ustawiałeś ten aparat, nie aparat, ten telefon, to ja cię zapytałem, a kto to będzie oglądał?
Około 1500 ludzi.
Taką odpowiedź usłyszałem. 1000 osób oglądało obrady komisji konkursowej, bo ona też była transmitowana na żywo.
W tym momencie już trochę ponad 1000, chyba około 1500, ponieważ ten film jest cały czas dostępny w internecie i licznik cały czas bije.
To z jakich światów pochodzą ci, którzy robią te zdjęcia?
Mamy tutaj na warsztatach, przyjechał do nas pan doktor neurochirurg z Kielc. Mamy tutaj bardzo dużo osób, które prowadzą swoje firmy. Mamy fotoreporterów, którzy na co dzień pracują z aparatem, z cyfrówką, szybko, szybko, a z drugiej strony ciągnie ich ta manualność tych technik, że coś, co dla nich ma wartość jakąś sentymentalną, ma wartość taką namacalną. Więc tak naprawdę nie możesz powiedzieć, kto jest twórcą takich technik, bo pewnie sobie wyobrażasz pana w meloniku z binoklem na oku i jeszcze w czarnej pelerynie, który sunie po prostu świętojańską, jest zupełnie wyciągnięty jak z poprzedniej epoki. Nie, to tak nie wygląda.
No, ale robi się taką stylówkę czasami, ale to jest stylówka dla gawiedzi. To po prostu chodzi o pokazanie ludziom, o sprawienie, że cię zauważą. W dzisiejszym świecie jest to bardzo ciężko uzyskać. Natomiast twórcami może to być dosłownie każdy. Tak jak widzę po osobach, które są u mnie na warsztatach, czy po osobach, które były na wernisażu, na wystawie. W tak zwanym cywilnym życiu każdy z nas funkcjonuje normalnie w społeczeństwie. Zajmuje się czymś współczesnym, ma pracę, ma zawód. Jeżeli jest zawodowym fotografem, to pracuje zgodnie ze współczesnymi kanonami, a tworzy tak, jak lubi.
A ludzie chyba są zainteresowani rzeczywiście tymi technikami, bo sala była wypełniona po brzegi, na wernisażu.
Tak, było po prostu olbrzymia ilość ludzi. To jeden z cudów, o którym wspominałeś, to chyba tak naprawdę kolejny z cudów. Ja pamiętam, jadąc na wernisaż, strasznie się denerwowałam i mówiłam Radkowi, słuchaj, a jak nikt nie przyjdzie, jak przyjdzie tylko tych 5 laureatów, którzy napisali, że będą, no to po prostu będzie strasznie. Wychodząc do galerii, patrząc się, ile ludzi przychodzi, patrząc się, ile ludzi jeszcze stoi na schodach, a ta galeria już jest pełna, po prostu po prostu nie wyobrażasz sobie, jakie to jest przemiłe uczucie, że to, co robisz, jest ważne. I nie jest ważne tylko dla ciebie, ale dla tych setek ludzi, którzy przyszło tam specjalnie obejrzeć tą wystawę.
A to trochę jest tak, że wasze marzenia się spełniły, bo w jakiś czas, to przede wszystkim Radek, tak trzeba przyznać, zaczął promować te techniki dawne, zaczął się nimi zajmować.
O, to już jest wiele lat z mojego życia, przy czym też ja nie jestem pierwszą
szkoła, Trójmiejska Szkoła Fotografii, wasza szkoła obchodzi teraz 10-lecie istnienia.
Tak, szkoła obchodzi 10-lecie istnienia, natomiast tak naprawdę szkoła i pasja dla fotografii historycznej to są dwie troszkę odrębne rzeczy, ponieważ szkoła pracuje w tym świecie bardzo współczesnym, nowoczesnym, świecie fotografii cyfrowej, ponieważ większość naszych klientów, większość uczniów tego oczekuje. Także nie uszczęśliwiamy ich na siłę technikami historycznymi, proponujemy w zamian za to pracownię komputerową, obróbkę zdjęć, no wszystko to, co się nam kojarzy z taką klasyczną...
Ale macie też tu i słyniecie z tych kursów technik dawnych.
A to już Szlachetna Fotografia, która przytulona do TSF-u sobie funkcjonuje i to jest takie dziecko miłości, można by powiedzieć, które może nie do końca spełnia oczekiwania finansowe, natomiast daje niesamowitą ilość radości i satysfakcji właśnie kiedy widzimy no choćby taką wystawę, czy kiedy widzimy kolejnych naszych uczniów odnoszących sukcesy, pokazujących się na konkursach, czy jest kolejny warsztat, na którym zabrakło miejsc. W każdej właściwie dziedzinie sztuki proces ma wartość. Jeżeli myślimy o procesie tworzenia rzeźby, o procesie tworzenia obrazu, wystarczy, nie wiem, obejrzeć pasję życia, żeby popatrzeć, jak ten proces twórczy wyglądał u wielkich. Podobnie rzecz się dzieje przy fotografii, szczególnie właśnie przy tej fotografii ręcznie robionej. Taka bardzo ciekawa, choć malutka wystawa, gdzie kuratorem był Adam Mazur bodajże, była ostatnio w PGS-ie. Jeden z eksponatów pokazywał zbliżenie na pulpit komputera, przy którym pracuje fotograf. I tam w ciągu kilku minut jakby projekcji otwierały się tysiące katalogów, zakładek, migały na ułamki sekundy zdjęcia, ale tych zdjęć praktycznie nie było. Przy dzisiejszym procesie cyfrowym, szczególnie procesie zawodowym, ta fotografia jakoś sama w sobie się topi. W tym nawale plików, katalogów, tych 700 zdjęć z wyścigów żużlowych, a to i tak się fotograf ograniczał, bo ja znam takich, co 5000 przyniosą, to gdzieś wszystko ginie. Powrót do ciemni fotograficznej, powrót do tradycyjnych procesów pozwala na, przynajmniej mnie, na poukładaniu wszystkiego we właściwej kolejności i proporcji.
To chyba jest niezła puenta. Pozostaje tylko zaprosić na wystawę, która potrwa chyba do końca kwietnia.
Do 28 bodajże kwietnia będzie wisiała.
W Zielonej Bramie.
W Zielonej Bramie w Gdańsku.
I po herbacie. Dolewka jest możliwa na www.radiogdańsk.pl. Włodzimierz Raszkiewicz. Do usłyszenia.